Na sam początek chciałam się z wami podzielić tak od serca takim ogromnym wzruszeniem, jakie mnie dotknęło w czasie uwielbienia, bo mam nadzieję, że wszyscy razem tutaj, jak siedzimy, mamy dzisiaj ogromne oczekiwania i ogromne pragnienia. Ja wierzę, że obecność Boża podczas uwielbienia nam to do naszych serc komunikowała i potwierdzała. My potrzebujemy być śmiali i odważni w swoich pragnieniach, w swoich dążeniach i w swoich oczekiwaniach. Jeżeli tu przychodzisz, miej najśmielsze oczekiwania. Miej przed Panem otwarte i szczere serce i powiedz Mu, czego tak naprawdę potrzebujesz, za czym tęsknisz, czego szukasz w kwestii, w tej dziedzinie uzdrowienia. To może być dziedzina uzdrowienia fizycznego i wewnętrznego. Jeśli ktoś w Twojej rodzinie choruje, bądź otwarty, bo możesz wziąć dzisiaj taką dawkę, naprawdę dawkę, jestem podekscytowana, dawkę słowa, które przyniesie Ci wzrost wiary, wypełnienie, napełnienie i to może stać się w Twojej komorze rzeczą bardzo szczególną i znamienną. Możesz się wstawiać za kogoś, kto jest w potrzebie, a Twoja wiara przyniesie choremu objawienie i Twoja wiara przyniesie choremu podniesienie. To wracam do tego wzruszenia. Od 2 miesięcy mam problem z prawą łapką. Miałam. Twierdzę, że 80% uzdrowienia w czasie uwielbienia do tej ręki wróciło. Nadwyrężyłam rękę przez własną głupotę. Najczęściej choroba przychodzi przez głupotę. My mówimy, że to jest atak diabelski. Często tak bywa, to jest atak diabelski, ale to jest czasem nasze nieposłuszeństwo i nasze otwarcie się na moce ciemności, które mają do nas dostęp i częstują nas często chorobą. Jak to u mnie wyglądało? Ja musiałam zrobić zakupy do mojej pracy, do szkoły. Dostałam mnóstwo pieniędzy i to były 2 ogromne torby. I koleżanka mi powiedziała, nie noś tego sama, ja jutro przyjadę pod samochodem, podjadę do sklepu i zabiorę, pomogę ci to wziąć. I weźmiemy to samochodem. A ja pomyślałam, nie no, jutro jeszcze z samochodem, szkoda czasu, po prostu kupuję, biorę, zabieram do domu i tyle. To było tak potężnie ciężkie, że jak tylko wychodziłam ze sklepu, to słyszałam, jak tu coś chrupnęło w tym miejscu. I od tego czasu to był okropny ból. Nie mogłam ręki dać do tyłu, w taki sposób absolutnie. Gdzieś tu się podrapać mowy nie było. W tej chwili już mogę się drapać, to taki jest ból, taki ćmiący. Co z tym po prostu do tej pory robiłam? Widziałam, że jestem też takim pospolitym leniem. Nie chce mi się użyć opaski, która wzmacnia tę część, więc musiałam pójść do apteki, kupić opaskę, smarować regularnie. Też widziałam, że Pan nakłania moje serce do takiego posłuszeństwa w tym wymiarze. Ale przede wszystkim ufałam Bogu w Jego uzdrowienie. I od momentu, kiedy się o to pomodliłam, przeprosiłam Pana, pokutowałam, od tego czasu nie skarżyłam się na tą rękę, nie utyskiwałam, nie narzekałam, tak naprawdę nie dzieliłam się z nikim tym problemem. Wierzyłam w Boże uzdrowienie i w obietnicę Bożego uzdrowienia, że Bóg ma uzdrowienie na ten temat. Pytałam się, Panie, czy mam pójść do lekarza i robić prześwietlenie. Bóg dał mi tak... Ja odebrałam, że potrzebuję chodzić w wierze. Potrzebuję chodzić w wierze. I jakby nie wiadomo, jak długo trwała ten... Ja macham, bo ja po prostu nie mogłam tak machać. To z taką radością kręcę kciukiem. I choćby nie wiem, jak długo to trwało, to będę wyznawać w wierze, że jestem uzdrowiona, a efekt fizyczny i cielesny przyjdzie. I kiedy tutaj dzisiaj przyszłam, to po prostu miałam ogromne w sercu przekonanie, że Bóg dotknie tej ręki i ona zostanie uzdrowiona. I wierzę, że teraz 80%, ja lekko czuję, odczuwam jeszcze taki ból. Tu miałam taką żyłę, taką wypukłą. I teraz widzę, że po prostu powoli to znika. Łukasz się tutaj też podzielił swoim takim odczuciem. Ja od razu powiedziałam, że jestem też jedną z osób, która dzisiaj potrzebuje Pańskiego dotyku. I dziękuję Bogu tutaj na tym miejscu, że On mnie dotknął i uzdrowił tę rękę. Jeszcze czuję 20% takiego bólu i takiej niesprawności. Ale naprawdę nie mogłam dać tej ręki tutaj do tyłu. Absolutnie. Odczułam ogromne napięcie. Jestem Bogu za to wdzięczna. Amen. To jest niedziela i jesteśmy w miarę tacy wypoczęci i potrzebujemy w miarę wykazać taką aktywność. Na czym polegałaby nasza aktywność? Na takim wzmożonym słuchaniu. Ja zachęcam was do takiego wzmożonego słuchania, żebyśmy poświęcili czas na słuchanie, żebyśmy się maksymalnie otworzyli dzisiaj na słuchanie. Ja wierzę, że kto od początku już słuchał tego, co było śpiewane w czasie uwielbienia, mógł naprawdę być mocno dotknięty Bożym Słowem. Otwórzmy sobie słowo z Hebrajczyków. Teraz podam namiary. To tu ucieka. Drugi rozdział od 14 wersetu będziemy czytać po 17 werset. Zwróćcie uwagę na Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, jak mówi Słowo Boże, zniszczyć wszelkie dzieła diabła. I zwróćcie uwagę, że z jednej strony mamy diabła, który jest panem tego świata, ma moc w swoim ręku niszczyć wszystko, na co napotka. Jest niszczycielem, jest złodziejem i jest zabójcą. I z drugiej strony mamy osobę Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, aby zniszczyć wszelkie dzieła diabła. Tak mówi o nim Boże Słowo. I zwróćcie uwagę, że Jezus Chrystus musiał zupełnie stać się podobny do ludzi, aby zgodnie ze Słowem Bożym i planem Boga wypełnić to zadanie. Odebrać władzę szatanowi, którą szatan sprawował nad człowiekiem, odebrać jemu władzę, pomścić przez wylanie swojej krwi, pomścić nas. Pomyśl teraz przez chwilę, weź sobie tak na dłoni sytuację, w której obecnie jesteś. Może chorujesz już w taki przewlekły, dłuższy czas. Może dzisiaj jesteś w miejscu pracy, która nie bardzo ci odpowiada, jest ci w niej ciężko. Może w twoim sercu ciągle wyskakuje jakieś rozgoryczenie. Może borykasz się z odrzuceniem, cokolwiek. Może masz niedosyt i pragnienie miłości. Może odczuwasz jakąś samotność w sercu albo cokolwiek innego. Weź to teraz przed swoje oczy, przyjrzyj się temu i posłuchaj, że Jezus Chrystus dokonał pomsty za ten problem, w którym ty dzisiaj jesteś, który dzisiaj odczuwasz. On pomścił to. On po prostu wydał wyrok naprzeciw szatana, wydał mu wyrok. W kulturze Izraela i w Starym Testamencie dużo jest mowy na temat mszczenia. Izraelczycy, którym na przykład zginął brat, ktoś zamordował brata, mieli prawo ustanowione przez Mojżesza dokonania odwetu, czyli zabójstwa tej osoby, która podniosła rękę na brata. I to jest słowo określające pobratymiec. Jeżeli mój pobratymiec, jeżeli jakiemuś człowiekowi zabito brata, to pobratymiec potrzebował dokonać odwetu. Miał do wykonania jeszcze kilka zadań. Oprócz tego, że pomścił krew i zabił zabójcę, to jeżeli brat jego zabity miał żonę, a ona owdowiała, zadaniem pobratymca było pojąć za żonę wdowę, spłodzić z nią dzieci, tak aby naród izraelski nie wyginął, a następnie trzeba było jeszcze wykupić dziedzictwo. I jeżeli chcielibyście przestudiować głębiej tę treść, tę rzecz, to bardzo dobrym obrazem jest z Księgi Rut sytuacja dokładnie Rut i Boaza. Boaz był jej wykupicielem. Boaz był jej wykupicielem. Pojął ją za żonę, wziął ją za żonę, miał z nią dzieci i odwykupił jej dziedzictwo. Zwróćcie na to uwagę, wykupił dziedzictwo. I to jest doskonały obraz Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus pomścił miejsce, które nazywa się chodzenie w śmierci albo władza, którą sprawuje nad tobą szatan. Pomścił dokładnie też to, w czym ty dzisiaj się borykasz, w czym ty dzisiaj może jesteś, z czym masz problem i naprawdę masz już tego czasem dosyć. To miejsce w twoim życiu pomścił Jezus Chrystus. Dokonał rozrachunku. Jest druga rzecz, że Jezus Chrystus wykupił nas, Jezus Chrystus wykupił nasze dziedzictwo i jako pierwszy wziął od Ojca wszelkie dziedzictwo, jako pierwszy od Ojca wziął wszelkie dziedzictwo, a potem razem my z Nim mamy udział w wszelkim dziedzictwie. Zaraz to zobaczymy w Bożym Słowie. I kolejna rzecz, że Jezus Chrystus poślubił oblubienicę Kościół. Poślubił oblubienicę Kościół. Pomścił nas, wykupił nasze dziedzictwo, dał nam to dziedzictwo. W Nim mamy to dziedzictwo Ojca, które się zamanifestowało w Jezusie, a w Jezusie my mamy Jego dziedzictwo w nas. I następnie Jezus jako Kościół, jako swoją oblubienicę pojął za żonę. My jesteśmy Kościołem i jesteśmy oblubienicą Pana. I jesteśmy przez to przygotowani przez Niego do płodzenia owoców. Otwórzmy sobie, tu mamy Hebrajczyków, 14 werset. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. To jest rzecz, o której wspomniałam. Jeżeli dzisiaj w swoim sercu odczuwasz lęk przed śmiercią, ja będąc wierzącą osobą, tu się taką rzeczą od siebie podzielę, będąc wierzącą osobą, znając już Jezusa Chrystusa, wyznając, że jest moim Panem i Zbawicielem, otrzymując od Niego tyle dobrych rzeczy, rozpoznając Go, miałam w sercu lęk przed śmiercią. Walczyłam z tym ogromnie. Bardzo się bałam śmierci. Bałam się, że umrę i tak naprawdę nie spotkam Jego, nie zobaczę się z Nim. Szukałam przyczyny, dla której ten lęk we mnie był. I tak naprawdę powiem wam, że wolałam odsuwać to i wolałam od tego uciekać, ale powiem wam, z pomocą przyszło mi Boże Słowo i przyszedł mi ten fragment. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. I zobaczyłam, że lęk przed śmiercią jest moją niewolą. Jest moją straszną niewolą i ja chcę z tego wyjść. I zaczęłam rozważać to słowo. I to słowo wykonało swoją pracę. Bóg zabrał wszelki lęk z mojego serca z powodu śmierci. I Bóg mi przez słowo też pokazał, żeby lepiej się bać, zgrzeszyć, aniżeli bać się śmierci. Otwórzmy sobie list do Rzymian. 8 rozdział, 14 werset, 16 i 17. Może rozpoczniemy od 16 czytania. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Zwróćcie uwagę, że w Jezusie Chrystusie mamy dziedzictwo. O tym jest mowa w tym wersecie. Mamy dziedzictwo. Czyli innymi słowy, jesteśmy spadkobiercami. Zastanówmy się, co my dziedziczymy po Jezusie Chrystusie. Co my w Nim dziedziczymy. Co my w Nim dziedziczymy. Jakbyśmy zajrzeli do Ewangelii Jana, nie wiem, czy ten namiar teraz znajdę, ale Jezus Chrystus mówi w Ewangelii o tym, że wszystko ma w Ojcu, a Ojciec w Nim. Czyli jest mowa o tym, że Jezus Chrystus w Ojcu, otrzymał wszelkie dziedzictwo, wziął przez wiarę, wziął wszelkie dziedzictwo. I teraz zobaczcie, my mając z Jezusem Chrystusem współudział, dziedziczymy dokładnie to samo, co On dziedziczy od Ojca. Więc pomyślmy, co my dziedziczymy, jak nasze głowy myślą, co my dziedziczymy w Jezusie Chrystusie. Zwróćcie uwagę, że w świecie ktoś, kto ma majątek, zbliża się do schyłku swojego życia, zaczyna się zastanawiać, jak spisać majątek. Chce być bardzo wtedy sprawiedliwy i chce jak najlepiej zadysponować tym majątkiem. No i potem zbiera się cała rodzina, przyjaciele, jest ogłoszenie werdyktu już po śmierci. Każdy ma jakieś wielkie oczekiwania. Niektórzy w takiej swojej skromności myślą sobie, może chociażby tą srebrną cukiernicę otrzymać, byłbym szczęśliwy, ale tak naprawdę w swojej głowie myślą o jakimś spadku pieniężnym, jakiejś większej puli pieniędzy. I najczęściej jest tak, że werdykt z jednej strony może zadowolić, może oburzyć, może nie zadowolić. Może ktoś otrzymać tylko starego konia ze stajni bogacza i może być zawiedziony tym. Tak jest wśród ludzi, tak jest na świecie, tak jest zgodnie z regułami tego świata. Ale kiedy popatrzymy na Jezusa Chrystusa i na to, że jesteśmy dziedzicami w Nim, to to jest zupełnie inna zasada. To jest tak, że Ty nie dziedziczysz w Jezusie starego konia. Jezus nie podzieli się z Tobą małą cząsteczką, tylko Jezus się podzieli z Tobą wszystkim, co ma. Wszystkim, co ma, dokładnie wszystkim. Taka jest kolej rzeczy. Ojciec podzielił się z Jezusem wszystkim, co ma, przekazał Mu całe dziedzictwo. Jezus Chrystus to wziął przez wiarę, o tym nauczał i to zamanifestował. I przez bramę śmierci, przez to, że zwyciężył śmierć jako pierwszy, przez to, że pokonał szatana, odebrał mu władzę, powiedział, nie będziesz już panować nad człowiekiem, odbieram ci władzę. Teraz tę władzę zwracam człowiekowi, ale kiedy to się dzieje? Kiedy człowiek ma pełną tego, zaczyna mieć tego świadomość, zaczyna otwierać się na Ducha Świętego. Duch Święty, zwróćcie uwagę, On jest tym, który rozporządza majątkiem pańskim, rozporządza dziedzictwem. I kiedy my otwieramy się na Ducha Świętego, dokładnie tak jest, bo Jezus powiedział, ja odchodzę do Ojca, ale pozostawiam wam Ducha Pocieszyciela. Mój Duch was wszystkiego nauczy, wszystkiego. Więc Duch Święty jest zarządcą majątku i Duch Święty, kiedy się na Niego otwieramy, On nam przyniesie objawienie, czym jest to dziedzictwo, jak wejść w to dziedzictwo, jak być tym spadkobiercą, jak być tym dziedzicem. Słuchajcie, mam taką propozycję, żebyśmy wszyscy teraz wstali, trochę poćwiczymy, popraktykujemy, bo niektórzy tu już zasypiają. Ja to obserwuję, ale naprawdę wierzcie mi, że jest taki mroźny dzień i mamy prawo zasypiać, ale wstańmy, wstańmy. I teraz tak. Powiedz, tylko wyprostuj się. Nie bądź taki połamany. Wyprostuj się, poćwiczymy trochę. Wyprostuj się. Możesz zamknąć oczy, to jest dobra metoda. Nie wstydź się swojego sąsiada z prawej lub z lewej strony. To jest twój czas i ty dzisiaj bierzesz. I powiedz, jestem dziedzicem. Co? Powiedz, jestem dziedzicem. I teraz możesz sobie pomyśleć, nie, to nie jest manipulacja ludźmi i to nie jest wizualizacja, absolutnie, tylko to nam ma coś pokazać. Teraz sobie usiądźcie wygodniej, pomyśl, że to jest twój fotel wygodny, zapomnij, że to jest ten krzesełko, takie plastikowe i tak się rozciągnij wygodnie, nie obawiaj się, możesz się nawet tak założyć ręce, przyjmij swoją ulubioną pozycję, możesz się rozciągnąć, podrapać, cokolwiek zrobić. Nie czuj się taki sztywny, naprawdę. Ja się nie patrzę. I powiedz tak, jestem dziedzicem. Jestem dziedziczką. Jestem dziedziczką. Możesz wyjść ze swojej ławki, którą lubisz i którą podpisałeś od tyłu. Ja wiem, że niektórzy mają podpisane. Możesz wyjść i możesz sobie pochodzić przez moment. Jestem dziedziczką. Jestem dziedzicem. I teraz tak, jak już to powiedziałeś, to powiem wam, moje odczucie, ja tak kiedyś mówiłam, byłam na takiej konferencji i mówca powiedział, jesteś dziedzicem. Po pierwsze tak, jak wstałam, to już się wstydziłam wstać. W kościele tak jest, że kiedy mówcy mówią, wstańmy wszyscy, to może być takie odczucie, wstydzę się, ale jednak wstaję. Gdzie indziej się nie wstydzisz, ale tu jest jakoś dziwnie tak. Najlepsza jest pozycja siedząca lub stojąca, rączka na wysokości. To są takie pozycje, jest dużo takiej religii, ale my nie musimy nic na siłę ze sobą robić, tylko ja chcę na to zwrócić uwagę. I teraz tak, jestem dziedzicem, powiedziałam, już się nie będzie czepiać mówca. Stało się, powiedziałem na głos, byłem posłuszny. Ale zwróć uwagę, ty jak wypowiadasz, jestem dziedzicem, jestem dziedziczką, słyszysz to, jak mówisz, jestem dziedziczką, słyszysz te takie szcz. Jestem dziedziczką, jestem dziedzicem, słyszysz to? I wierzę w to gorąco, że Duch Święty rozpoczyna wtedy swoją pracę. On dotyka naszego serca. I możesz być dotykany w swoim sercu i od ciebie zależy, jeżeli pozwolisz Duchowi Świętemu, powiesz tak, kiedy będę wypowiadać, że jestem dziedziczką, jestem dziedzicem, pozwalam ci, Duchu Święty, dotykać mojego serca. To Duch Święty może zacząć mówić, że na przykład masz problem z przyjęciem tego słowa, albo jesteś nieśmiały w przyjęciu tego słowa, albo nie masz wiary w przyjęciu tego słowa. Tak naprawdę nic dla ciebie to nie znaczy. I to jest pierwsza prawda, którą możesz zobaczyć. I teraz tak, jeżeli ty zobaczysz tę prawdę i powiesz tak w swoim sercu, jestem do niczego, w ogóle po co ja tu jestem? Nie dojdę nigdy do tego miejsca i możesz wyjść z tego kościoła i tak zrobić, żeby to minęło, rozeszło się po kościach, do następnego ewentualnie razu. Ale słuchajcie, szkoda twojego czasu tutaj i to jest potężna strata. Jeżeli jesteś w takim położeniu, że Duch Święty zaczyna coś tam kłuć, coś wywlekać na powierzchnię, coś robić tutaj z tym objawieniem, to ty nigdy nie zamykaj drogę Duchowi Świętemu od razu jak taki szlaban i mówisz, nie, to nie dla mnie, nic z tego nie kumam. Jak możesz cokolwiek z tego kumać, jeżeli nie przysiądziesz do Bożego Słowa? Ja zachęcam siebie w tym miejscu i wszystkich nas, żeby usiąść nad tym fragmentem. Kiedy? W komorze. Nieraz nie wiemy, co robić w tej komorze. Nieraz chcemy poświęcić ten czas na modlitwę i nie wiemy, co. To złapmy na przykład za ten fragment. I w komorze jest to miejsce takiego wyciszenia, takiej izolacji. My mamy swój wygodny kąt, swoją wygodną pozycję i otwieramy słowo i czytamy. I to jest moment, kiedy możesz poprosić Ducha Świętego, żeby ci pomógł, bo On jest twoim nauczycielem, jeżeli Go przyjąłeś do swego serca i chodzisz z Nim. To możesz poprosić Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi, żeby moje serce było maksymalnie otwarte. I proszę Cię, żebym mogła zrozumieć, o co tutaj chodzi, z czym to się je, jak mam zrozumieć to słowo, czy to jest dla mnie. I usuń wszelką przeszkodę, która mnie oddziela od zrozumienia tego słowa. I wtedy to, co się tu wydarzyło, że Ty to rozumiesz, ponieważ jest to w języku polskim napisane i rozumiesz tę mowę, to stąd zaczyna powoli ściekać do Twojego wewnętrznego człowieka. I oddzielenie jest bardzo istotną rzeczą. I potem możesz prosić, Duchu Święty, przynieś mi mądrość. Bo Duch Święty jest mądrością. Duch Święty przynosi mądrość. Potrzebujesz tej mądrości wewnętrznym człowieku do zrozumienia, co to znaczy być dziedzicem. Co to znaczy być dziedziczką. Co to znaczy dziedziczyć. My w różnych dziedzinach życia dziedziczymy coś po Ojcu. Ja też dziedziczę taką schedę po Ojcu Niebieskim, w Jezusie Chrystusie. Śpiewamy tutaj nieraz, że Ty, Panie, jesteś malarzem firmamentu, nikt tak nie maluje porannych zórz jak Ty. I ja tak stoję i to jestem czasem dumna i myślę sobie, o, przejęłam schedę po Tobie, Ojcze. Ale zanim przejęłam tę schedę i w tej schedzie się rozwijam, w tym miejscu się rozwijam, to jest też moja część dziedzictwa, zanim do tego doszło, to wam powiem, z jakiego miejsca startowałam. Totalnej nieśmiałości, totalnego odrzucenia, lęku, strasznego lęku. To była ogromna niewola. Lęk był tak paraliżujący, że stwierdziłam, w ogóle się nie zabieram za to, się nie nadaje, w ogóle to nie ma sensu. I powiem wam, że słysząc to słowo, słuchajcie, możesz słyszeć to słowo i ono może nic dla ciebie nie znaczyć, nic tobie nie zrobić. Rozumiesz? Ono nie może nie otworzyć, ono może... Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że czasami na umyśle jest taka ciemność i jesteśmy tak diabłu posłuszni przez sposób myślenia, że się do niczego prawie nie nadajemy, że inni tak, ale nie my. Albo z drugiej strony tak bardzo polegamy na swoim własnym takim indywidualnym, osobistym przekonaniu, na swoim własnym odczuciu, a nie na Bożym Słowie, że wychodząc, to tak naprawdę rzeczywiście to słowo, to jak cymbał brzmiący, rozbiło się gdzieś o ścianę i nic nie zostało. I słuchajcie, kiedy przychodzimy w niedzielę do kościoła, to potrzebujemy mieć taką postawę, to zawsze pastor mówi, odkurzaczy, że ja chcę wchłaniać dokładnie to, co będzie dzisiaj mówione. Dlaczego dzisiaj taki nacisk na dziedzictwo? I zwróćcie uwagę, w miejscu, w którym byłam, to było miejsce takiej totalnej po prostu porażki. W pewnym momencie musiałam się zmierzyć, że tak naprawdę trzeba zarabiać na chleb. Każdy jest w tym miejscu. Ale tak naprawdę nie byłam zadowolona z tego zawodu, który wykonywałam. No, nie wiem, czy ktoś by był zadowolony, gdyby czekała go perspektywa bycia. Podpisałam taką umowę w pracy. Stanowisko i kota na smyczy, stanowisko starsza woźna. No to nie jest dziedzictwo. Nie mam nic przeciwko woźnym, ale ja wiedziałam, że to nie jest dla mnie. Ale pomyślałam sobie, będę wykonywać to tak najlepiej, jak będę potrafiła. I te fragmenty ze słowa o dziedzictwie, o zdobywaniu ziemi, o czynieniu sobie ziemię poddaną, one tak naprawdę zaczynały dźgać poważnie mojego wewnętrznego człowieka. I pierwszą rzeczą, jaka do mnie przychodziła, Duch tak działa, przychodziła to pragnienia z młodych lat. Kim tak naprawdę z zawodu chciałam być? I to stawało się takie jasne. Ale ciągle lęk i zły sposób myślenia, taki szatański, diabelski sposób myślenia, mówił mi, to jest za późno, ty się nie nadajesz. Słyszałam mnóstwo takich słów. Ale powiedziałam nie. Stanę w miejscu z Biblią w ręku, i zacznę wypowiadać to słowo i zacznę słuchać, jak wypowiadam to słowo i będę wołała do Ducha Świętego, żeby mi pomógł otworzyć serce, zacisnę zęby, będę gryźć ścianę, ale dojdę do miejsca, o którym jest mowa. Będę dziedziczką, będę dziedziczyć. Nie boję się. I tak zaczęłam robić. Tak zaczęłam robić. I słowo wykonywało pracę. Widziałam, jak lęk odchodzi, jak strach odchodzi, jak ja się prostuję, jak ja zaczynam inaczej o sobie myśleć, jak widzę, że Bóg daje mi moc i siłę i władzę nad rozgromieniem mocy diabelskich, jak te presje i opresje po prostu odchodzą z mojego umysłu, z mojego sposobu myślenia. I zobaczyłam, że tak jak dzisiaj Janusz przeczytał ten fragment z pierwszego listu Jana, że ciemność już jest rozproszona, to jest parafraza tego, co mówię, zwrócimy na ten fragment jeszcze raz uwagę w swojej komorze, ale że światło już jest, czyli Jezus Chrystus już jest, Jezus Chrystus już dokonał wszystkiego, żebyś ty i ja moglibyśmy się stać dziedzicami, spadkobiercami, żebyśmy mogli dziedziczyć Jego obietnice, jak to zostało dzisiaj wyśpiewane. Jedną z Jego obietnic, może ja jeszcze powiem, do czego doszłam. W pewnym momencie zobaczyłam, że w Bogu jest mnóstwo możliwości. To słowo, to rozważanie tego, że w Jezusie Chrystusie On mi daje wszelkie dziedzictwo i mogę funkcjonować w Jego dziedzictwie i mogę być Jego spadkobierczynią i mogę funkcjonować w odwadze, to jest też dziedzictwo. Mogę funkcjonować w tym, do czego zostałam stworzona, do czego mnie Bóg powołał, że Jego dziedzictwem jest na przykład talent malowania. Zawsze chciałam malować i widzę, że to jest, ale lęk przeszkadza mi w rozwijaniu się. To jest jedna z dziedzin życia, o której tylko i wyłącznie mówię. I to jest. I zwróćcie uwagę, że kiedy takie słowo jest czytane w kościele, jeszcze raz to przeczytamy. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa, Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeżeli to jest przeczytane w Kościele i mówca pod wpływem Ducha Świętego to rozwija i teraz ty łapiesz to i to cię dotknęło i to spowodowało fajne, to jeszcze prawdopodobnie jest to na poziomie twojego umysłu. Nawet jeżeli odbierasz, że to dotyka twojego wewnętrznego człowieka i tu w środku to wierci i widzisz, że ta radość wypływa z wnętrza, to jeszcze jest za mało. Bo wychodząc stąd, możesz to stracić. Więc ty potrzebujesz przyjść do domu i rozważać to. Jeżeli jest mowa, że jesteśmy dziedzicami, to nie jest, słuchajcie, przedszkole, jakiś czapsty, jakiś po prostu przemarz wojsk umundurowanych jednakowo, że wszyscy pod sznurek. Tylko to jest mowa o mnie, o tobie, o sąsiadce, o kimś, kto siedzi z prawej, z lewej strony. To jest mowa o mnie. Ja potrzebuję tu wstawić swoje imię. I wtedy to zabrzmi zupełnie inaczej. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi. Monika jest dziedziczką Bożą. Monika jest dziedziczką Chrystusa. Tym potrzebujesz wstawić tu swoje imię. To ja jestem, bo to dotyczy indywidualnie ciebie, a potem wszystkich nas w Kościele. To nie jest tak, że to kogoś dotyczy, a mnie to nie dotyczy. Jeżeli wstawisz tu swoje imię, to zupełnie przyniesie w twoim życiu przemianę i rewolucję. I teraz tak, możesz sobie myśleć, co ona tak gada o tym dziedzictwie, a my czekamy na miejsce uzdrowienia. Uzdrowienie jest częścią dziedzictwa Bożego. To jest obietnica Boża. I uzdrowienie to jest dziedzictwo Pana. Jezus Chrystus od Ojca wziął w dziedziczenie uzdrowienie. Na drzewie krzyża oddał swoje życie, został poraniony i Biblia mówi, że w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Nadal jest w Jego ranach nasze uzdrowienie. Z tą perspektywą na miejsce zmartwychwstania. I On odziedziczył po Ojcu uzdrowienie. Ojciec jako pierwszy objawił się i powiedział tak, ja, Pan, chcę być Twoim uzdrowicielem i odkupicielem, mścicielem. A potem w Jezusie Chrystusie to się zamanifestowało. Po prostu to się podpisało i przyszła wielka pieczęć. I to się stało, i to się dokonało. To już jest wypełnione. To się wypełniło, już nie trzeba niczego poprawiać. Jezus Chrystus odziedziczył po Ojcu uzdrowienie. Sam pełen zdrowia, pełen uzdrowienia. Dzisiaj sprawuje władzę po prawicy Ojca na tronie. I tą władzą dzielić się chce z każdym z nas. I dzisiaj do każdego z nas przez swojego ducha mówi, masz władzę nad mocą szatana. Masz dzisiaj władzę nad wszelką swoją chorobą. Masz władzę nad wszelką swoją dolegliwością. My jesteśmy kochani w Kościele po takim cudownym czasie. Jeszcze się ciągle tym dzielimy i ciągle to wspominamy. Ktoś mi powiedział, że tak naprawdę to by chciał dalej pościć. Ja mówię, to rób to. Jak się Pan tak prowadzi, pość dalej. Jesteśmy po tym okresie postu. I wielu z nas uczestniczyło w tym nabożeństwie piątkowym. Byliśmy tutaj bardzo dotykani. I byliśmy tutaj uczeni medytować Boże Słowo. Czyli każdy z nas, siedząc obok siebie, miał tę możliwość wyciszyć się, wejść do komory, wejść do swojego serca, wejść na głębie z Panem. Mieliśmy świetną rzecz, bo mieliśmy już pewne takie określone punkty, nad którymi skupialiśmy się. Mieliśmy czas wyznaczony. To było takie dynamiczne i to było takie dobre, że to wymagało takiej dyscypliny od nas. I zwróćcie uwagę, potem dzieliliśmy się tym słowem. I tam jedno z pytań, które padło, to było, co Bóg mówił do ciebie, kiedy byłeś dzieckiem? Mniej więcej padło takie pytanie. I to było takie fajne, zaskakujące pytanie. I ono mi się bardzo spodobało i zaczynałam sobie przypominać z dzieciństwa różne takie sytuacje. Ale wiecie co? Nagle ja wierzę gorąco, że to była obecność Boża. Jakby to zostało mi zabrane, jakbym dalej nie mogła pójść w tym rozważaniu i zatrzymaniu się nad sobą, nad swoim dzieciństwem, ale odebrałam taką myśl w swoim sercu, że niektórzy z nas siedzący na tym spotkaniu mają ogromny problem z tym właśnie pytaniem, ponieważ odczuwają ogromny ból z powodu dzieciństwa, jakie mieli. Że to pytanie sprawiło im bardziej ból niż radość. Że były osoby na sali, które tak naprawdę z dzieciństwa nie pamiętają nic, mają problem i to pytanie właściwie przyniosło taki smutek. I zaczęłam się wstawiać za te osoby, zaczęłam się modlić, Duch mnie tak poprowadził i to wstawiennictwo pozostało do dzisiaj. I gdzieś to w sercu po prostu noszę. I powiem wam, że chodziłam taka smutna, jeżeli chodzi o to. I tak się smuciłam. Potem nawet z jedną z osób rozmawiałam i jedna osoba mi to po prostu potwierdziła, że gdzieś byłam tego pewna. I potem tak się smuciłam. I tak wierzę, że to Duch do mnie skierował takie słowo. Czego się smucisz? Co rozpaczasz? I przypomniało mi się to z psalmu. Dlaczego jęczysz i rozpaczasz, duszo moja? I mówię, no Panie, tyle osób na tej sali, tyle osób, nie wiem liczbowo, ale niektóre osoby mają z tym problem i to jest takie smutne. I wtedy mi się przypomniał właśnie ten fragment. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I nagle Bóg mi pokazał moje dzieciństwo. Bóg mówi, jaki ma stosunek dzisiaj do tych trudnych, traumatycznych wręcz momentów z dzieciństwa? Co o nich myślisz? Nie mogę o nich inaczej myśleć, jak w kontekście odkupienia i zbawienia. I widzę, że po prostu przeszłość jest za mną. Tak naprawdę to dzisiaj mi pastor powiedział, że jeden z mówców powiedział, że Benechim powiedział, że chrześcijanie nie mają przeszłości. Mają przyszłość. I to jest napisane, że dziećmi Bożymi jesteśmy. W rodzinie Ojca, zwróćcie uwagę, jest zupełnie nowa rzeczywistość. Bóg ma moc przez miejsce odkupienia. Jezus Chrystus przez miejsce odkupienia ma moc zniszczyć wszelką ciemność, jaka pochodzi z dzieciństwa. Jeżeli pamiętasz tylko złe rzeczy, to potrzebujesz otworzyć się maksymalnie przed Jezusem Chrystusem i prosić, żeby Duch Święty przyniósł ci rozeznanie, przyniósł ci poznanie, przyniósł ci uzdrowienie do tych miejsc. Bardzo często będziesz potrzebować przejść przez miejsce pokuty i pojednania, bo zobaczysz, że ci, którzy przeciwko tobie zawinili, to tak naprawdę w sercu masz do nich nienawiść i będziesz potrzebował pokuty i pojednania. Ale bądź taki naprawdę zdeterminowany i taki otwarty na działanie Ducha Świętego. I zobacz, dziedzictwo, najważniejsza rzecz, jaką otrzymujesz, jedna z pierwszych rzeczy, kiedy dziedziczysz, to po prostu dziedziczysz nowego Ojca. Masz nowego Ojca. Czy to słyszycie? Że twoje dziedzictwo, że ty dziedziczysz nowego Ojca. Ty nie skreślasz starego Ojca, tylko ty jeszcze przez to, że odziedziczyłeś nowego Ojca, zostaw starego Ojca w spokoju. Przestań go oceniać, przestań go krytykować, przestań roztrząsać swoje rany, przestań chodzić w takim miejscu, tylko otwórz się na nowego Ojca. To jest dziedzictwo. I Ojciec nowy przez dzieło Jezusa Chrystusa, przez objawienie, jakie ci przyniesie dzieło Jezusa Chrystusa i przyjdzie ono przez Ducha Świętego, to objawienie sprawi, że twoje serce zmięknie. Twoje serce będzie płakać i twoje serce będzie przepraszać Ojca Niebieskiego za to, że miałeś w sercu nienawiść do swojego Ojca, pomimo że On mógł ciebie nienawidzieć i odczuwałeś to całe życie. Przyjdziesz i przeprosisz i zaczniesz się rozkoszować nowym Ojcem w niebie. Często, i to jest prawdziwe, że my patrzymy na Ojca Niebieskiego przez pryzmat własnego Ojca. Ale wiecie co? Spójrzmy przez pryzmat tego słowa i zwróćcie uwagę, co mi jest potrzebne. Decyzje. Decyzja. Że ja się decyduję, że moim nowym Ojcem jest Ojciec Niebieski i On mnie poprowadzi przez dzieło Jezusa Chrystusa, przez objawienie Ducha Świętego w sferę nowego dzieciństwa. Nowe dzieciństwo. Nowy okres młodzieńczy i taki okres dojrzały, że to mam w potężnym Ojcu Niebieskim. To jest pierwsza rzecz, która przychodzi przez dziedzictwo. Ja dziedziczę nowego Ojca. Powiedz głośno. Ja dziedziczę nowego Ojca. Ja dziedziczę nowego Ojca. Ojcze, jesteś moim dziedzictwem. Ojcze, jesteś moim działem. Ojcze, jesteś moim nowym początkiem. Ojcze, w Jezusie Chrystusie wyznaję, że mam potężnego Mściciela. Wyznaję, że Jezus Chrystus pomścił wszelkiego wroga nad moim życiem. Że w Jezusie Chrystusie, Ojcze, wyznaję, że jest pomsta nad wszelkim cieniem śmierci w moim życiu. Wyznaję, że Jezu Chryste, jesteś mścicielem mojej choroby. Że pomściłeś moją chorobę. Że pomściłeś wszelki ból. Że pomściłeś wszelkiego raka. Że odebrałeś szatanowi wszelką władzę nad chorobą. I wyznaję, że wszelka władza została mi udzielona. To nie wystarczy jeden raz. To trzeba, kochani, wchodzić wiele, wiele, wiele razy w taką pozycję, w taką modlitwę, w takie wyznanie. Zwróćcie uwagę, zrobiliśmy coś zgodnie ze Słowem. Wyznaliśmy pewną prawdę ustami. I potrzebujemy mieć tę świadomość, że Duch Święty wykona pracę w naszym wewnętrznym człowieku. Naprawdę, jeżeli odczuwasz braki, jeżeli odczuwasz brak w swoim sercu miłości i ciągle prześladuje cię ta samotność i tak naprawdę wiele osób ci posługiwało i wiele rzeczy się nasłyszałeś, to pamiętaj, że to nie wystarczy. Ty potrzebujesz wziąć w karby swoje ciało, bo w twoim ciele mieszka duch i dusza zamieszkuje. I ty potrzebujesz znaleźć czas, znaleźć miejsce oddzielenia, wziąć posłuszeństwo, swój rozum, zgodzić się w tym wyznaniu i przyjąć to, że ja się zgadzam, ja to przyjmuję, że swoją wolą zgadzam się, że to jest prawda, że ja jestem dziedzicem wszelkich obietnic i wszystko w Jezusie dziedziczę, wszystko. I potrzebuję rozważać Słowo, poświęcać czas i zobaczyć Jezusa Chrystusa jako dziedzica. Co On miał na liście spadku? Jakie tego były obietnice? Co tak naprawdę On dziedziczył? Z czym to się je? Jak to wygląda? Jaki miał pałac? Gdzie mieszkał? Jakie miał majątności? Przyjrzeć się temu. Jezus Chrystus uzdrawiał chorych, Jezus Chrystus głosił dobrą nowinę, Jezus Chrystus wyganiał demony, Jezus Chrystus leczył zranione serca. I teraz zwróć uwagę, i to wszystko ciebie dotyczy. Jeżeli wszystko, to wszystko. Miał nieograniczone możliwości, uciszał żywioły, więc wszystko, wszystko. Niektóre rzeczy są bardzo trudne. Ale wszystko, wszystko. I potrzebujesz z tym usiąść. Jeżeli jesteś w miejscu takiej długotrwałej choroby, ja już chyba trzeci raz o tym mówię, czy jesteś gdzieś w miejscu, gdzie zmagasz się z czymś bardzo długo, potrzebujesz wziąć ten fragment albo jakikolwiek inny, który ci Pan podpowiada, który ci Duch przynosi i potrzebujesz z tym fragmentem oddzielić się, ze Słowem oddzielić się. Niech to będą liczne fragmenty, które będą do ciebie przemawiać. Tak, aby to słowo wykonało pracę, zmieniło Ciebie, wykonało swoją odpowiednią pracę. I tak, abyś mógł się cieszyć i radować owocami dziedziczenia. Amen.
Kochani, pozwolicie, że powiem Wam najkrótszą lekcję, w jaki sposób się przyjmować błogosławieństwo. Są tutaj na sali osoby, które mają problem z gniewem. To jest taki ukryty gniew, który wybuchający i to cię niszczy i zabiera ci radość i przychodzi duch potępienia do ciebie. Są też osoby, które mają problem w małżeństwie i tam jest dużo niezgody takiej. Dla przykładu z tym gniewem. Jak wiecie, to jest grzech. Amen. Wielu ludzi popełnia pewne sumienie i mówi, że to było złe. Przychodzą z tym do Boga, przepraszają Go, nieraz płaczą, przyjmują przebaczenie lub starają się przyjąć i za jakiś czas to znowu przychodzi. Więc oni znowu idą na kolana i znowu przepraszają Boga. Bardziej może popłaczą, przyjmują przebaczenie i za jakiś czas znowu to przychodzi. I myślą sobie tak, coś jest, dlaczego tak jest? Kochani, posłuchajcie mnie. Nie uwielbiajcie zbyt długo czegoś, co nie działa. Jeszcze raz to powtórzę. Nie uwielbiajcie zbyt długo czegoś, co nie działa. Wyznanie grzechów jest bardzo dobrą rzeczą i Bóg przebacza i to jest obietnica Jego. Ale jeśli to wraca, to znaczy, że za tym stoją pewne duchy. I potrzebujesz wtedy zrobić drugą rzecz. I w tym są trzy kroki. Pierwsza rzecz, wyznajesz grzech i przyjmujesz przebaczenie. Drugą rzeczą, którą musisz zrobić, jeśli to wraca do ciebie, nazwać tego ducha i duchu gniewu wyrzekam się ciebie. I musisz mu nakazać odejść, dlatego że to ty otworzyłeś mu drzwi i on wszedł. Więc ty masz władzę nad tym, żeby zamknąć mu drzwi przed nosem. A potem prosisz Pana, żeby Jego miłość przyniosła ci uzdrowienie do tych miejsc. Bo powiem wam, że grzech rani duszę. Tak naucza Biblia. Każdy grzech rani naszą duszę. A rana potrzebuje uzdrowienia. I na to nie ma tabletki w aptece. Jedynym uzdrowieniem na ranę duszy jest miłość Jezusa. Trzy kroki. Wyznanie grzechu. Nakazać tym duchom, które za tym stoją i które wracają ciągle z tym samym. Macie odejść. I będziesz toczył nieraz walkę z tym, bo to będzie usiłowało wrócić. Ale jeśli będziesz zdeterminowany i powiesz nie, to przyjdzie moment, że będziesz wolny. Przyjdzie pokój do twojego i miłość Jezusa przyniesie ci uzdrowienie. Będziesz happy, szczęśliwy. Kochani, ukryty gniew niszczy człowieka. Ciebie, zabiera ci radość i tak naprawdę okrada cię z dziedzictwa. Okrada cię z dziedzictwa. Ty wiesz, że masz to w głowie, ale nie potrafisz z tego czerpać. To jest jakby za szybą. Nie możesz tego dotknąć, chwycić. I nie wiesz dlaczego. I ciągle masz poczucie winy przed Bogiem. Są tu osoby, które mają problem z przyjęciem miłości. Otwórz i dla tych najkrótsze nauczanie. List do Rzymian, 5 rozdział. List do Rzymian, 5 rozdział. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg daje dowód, że cię kocha. Powiem ci, to nie jest Ja wiem, że wszyscy pragniemy doświadczyć miłości. Amen? Tak czy nie? Tak. Jeśli nie mówisz tak, to oszukujesz samego siebie. Ja ci pokazuję drogę. Przyjmij prawdę, a doświadczysz. Uwierz w prawdę, a doświadczysz. Bo Bóg daje dowód swojej miłości. I nikt z nas tutaj nie może powiedzieć, że Bóg mnie nie kocha. Nikt. Nikt. Więc możesz powiedzieć: Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz, dlatego, że posłałeś swego Syna za mnie. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Wiecie, usprawiedliwieni Jego krwią, to jest dar, dar usprawiedliwienia. Dar przyjmujesz z łaski, nie zasłużenie. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna. Tutaj nie jest napisane będziemy pojednani lub byliśmy, zostaliśmy. Wiecie, kiedy Bóg pojednał ciebie z sobą? W momencie, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Każdy człowiek na tej ziemi został pojednany poprzez śmierć Syna. Wielu ludzi się z tym zmaga. To jest dar. Więc przestań siebie katować i zacznij w końcu siebie akceptować. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, powiedz tym bardziej. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie. Tym bardziej. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. To nie są dwa duchy. To nie jest Twój i tamten. Biblia naucza, kto się łączy z Panem, jest jednym, z Nim jednym duchem. Jesteś częścią Jego ciała. Stało się. Stało się. Nie możesz już cofnąć tego. Stało się. Jest tylko pytanie, czy Ty w to wierzysz i czy to przyjmujesz. Nie możesz cofnąć czegoś, co się stało. Amen. Jeśli się narodziłeś z Boga, to już nie można tego cofnąć. To już się stało po prostu. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Czyli Ty w Nim, a On w Tobie. Ty w Nim stajesz przed Ojcem. Zawsze możesz stanąć przed Ojcem, bo jesteś w Nim. W Nim zasiadasz razem z Nim na tronie. Jesteś dziedzicem i współdziedzicem. On w Tobie. Możesz stanąć przed diabłem i powiedzieć: dosyć. Wyrzekam się Ciebie. Masz natychmiast odejść z mego życia. Gniew masz odejść. Duchu gniewu, duchu buntu masz odejść. Duchu urazy masz odejść. Duchu nieprzebaczenia masz odejść. Musisz nazwać te futrzaki i pozbyć się ich. Powiem Ci, jeśli tego nie zrobisz, one nie odejdą. I będą ciągle wracać. A Ty będziesz ciągle upadać w tym samym miejscu. I pomyślisz sobie tak: to nie działa. Nie uwielbiaj zbyt długo rzeczy, które nie działają. Bo to oznacza, że coś robisz źle. Coś robisz nie tak. Powinno działać, a nie działa. To znaczy, że coś jest źle. Amen? Powiem Wam, Bóg się nie zmieni. Prawda jest tu.
spróbujmy się przestawić znowu na to, czym dzielił się pastor. Spróbujmy wrócić do tego miejsca. I będziemy się za chwilę modlić, bo jeżeli ktokolwiek z was przyszedł tu z takim... Jeżeli jest tutaj ktoś, kto potrzebuje dzisiaj modlitwy, to za chwilę was tutaj poprosimy. Ale do tego, co było powiedziane na temat tego gniewu, posłuchajcie jeszcze. Jestem przekonana również, mam takie przeświadczenie w sercu, że są też osoby, które borykają się z zazdrością. Ja mam cały czas taki obraz z takiej książeczki. To jest taki katechizm, którego ja się uczyłam prawd wiary. I tam był obrazek Kaina i Abla, jak brat zabijał brata. I potem u dołu był malutki obrazeczek, ponieważ to było dla małych dzieci, taka katecheza dla małych dzieci. Tam były dwie dziewczynki i trzecia w tle. I ta dziewczynka miała śliczne korale i ta druga tak na paluszku podnosiła te korale. I ja pamiętam, jako dziecko się przyglądałam i to było tak namalowane czytelnie, tak narysowane czytelnie, że teraz do mnie Bóg przemawia przez ten obraz. I to dotyczy miejsca zazdrości. Bardzo często za zazdrością, to jest bardzo niszczący duch. Jeżeli zaprosiłeś do swojego życia tego ducha, warto jest zrobić dzisiaj z nim rozrachunek. I powiedzieć mu, że się sprzeciwiasz mu i go nienawidzisz. To jest zwierzchność, to jest duch, który pociąga za sobą kolejne duchy. Bardzo często przypęta się kłamstwo, ponieważ głupio jest pokazać, że się zazdrości. Więc się nieraz okłamujesz, nakładasz maski, musisz zatuszować na twarzy grymas zazdrości. Następnie jest to rzecz niszczycielska, bo to może wstrzymywać cię od miejsca powołania. Tak zazdrościsz komuś jego sukcesów, jego ubrań, jego samochodu, że tak naprawdę to cię tłamsi od środka i zżera. I to prowadzi ciebie do miejsca, kiedy zaczynasz plotkować na tę osobę. Bo gdzieś musisz znaleźć ujście i zaczynasz szukać jakiegoś malutkiej chociaż rysy, którą mógłbyś wyolbrzymić do rangi jakiegoś poważnego problemu. I potem idziesz, dałeś sobie ujście, ale tak naprawdę czujesz podświadomie, że coś w tobie syci się i cieszy się, udało się. Zwróć uwagę, że to jest takie diabelstwo. My potrzebujemy to rozpoznać, znienawidzieć to z całego serca. I powiedzieć, że to zniewala nasz umysł, zniewala nasz sposób myślenia, funkcjonowania. Nienawidzimy tego z całego serca i raz na zawsze się tego pozbyć. Powiedzieć temu precz, odejdź. I zaprosić Pana, który jest miłością. Pana, który nas chroni. Jeżeli też dzisiaj ktokolwiek został dotknięty tym, co było tu powiedziane, czym się pastor dzielił, jeżeli ktoś jeszcze... tutaj z posługujących ma jakieś przekonanie, tu jest mikrofon, jest czas, żeby się podzielić. Kto z was chciałby pokutować z czegokolwiek i chciałby to zrobić przed człowiekiem, to jest bardzo też dobra forma, że wybierasz narzędzie, ale to narzędzie nie zasłania ci po prostu Pana, jest tylko narzędzie w jego rękach. Jest to dobry czas, żeby to wyznać. Pozostali ludzie w kościele, mam taką ogromną prośbę, wtedy zaczyna się pewne rozproszenie, obserwacja. Myśmy powinni się wszyscy jako Kościół, myśmy rozmawiały, ja rozmawiałam z przyjaciółkami o tym czwartek. Myśmy powinni jako Kościół cieszyć się, że tutaj wychodzi do przodu jakaś pula ludzi, którzy chcą się czegoś wyzbyć, chcą naprawić swoje życie. Pozostali powinni powiedzieć, jest święto, halleluja, lud się nawraca, ja mam się z czego nawracać. I ty nie potrzebujesz być biernym obserwatorem, czego będzie się działo, bo nieraz to wstrzymuje manifestację cięcia ciemności. Nieraz królestwo, które jest obecne na danym miejscu, królestwo Pana, powoduje, że zaczynają się pewnego rodzaju też manifestacje. Ktoś zaczyna płakać, ale ktoś, kto płacze, hamuje to. Ktoś, kto hamuje taką ekspresję, taką zewnętrzną, bo czuje się obserwowany przez tłum. My nie możemy tego robić. My potrzebujemy, jeżeli dzisiaj nie masz potrzeby, nie wychodzisz tutaj naprzód, to zajmij się stawianiem za tych, którzy tu wyszli i świętuj, ponieważ ci, którzy tu wyjdą, przyjdą po swoją wolność, po swoje spotkanie z Panem. A wy, którzy tutaj wychodzicie, pamiętajcie, że przychodzicie się spotkać nie z posługującą osobą. Owszem, spotkacie się z nią, ale przychodzicie do Mściciela i On dokona pomsty za was. On dokona pomsty. za wasz problem z zazdrością, za wasz problem z gniewem, za wasze kłótnie. On dokona pomsty. I teraz, jeżeli tutaj przyjdziesz i zgodzisz się razem z osobą posługującą i wzniesiesz swoje oczy ku niebu, otworzysz swoje ręce, otworzysz swoje serce, to tutaj dokona się ważna rzecz. Bóg przybije pieczęć i ta modlitwa zostanie wysłuchana, ona będzie uzgodniona, ona odbędzie się w namaszczeniu. Kiedy wyjdziesz, zabierz to. Nie wychodź i nie sprawdzaj cieleśnie, czy to działa, czy nie działa. Ty się zdecyduj w końcu na coś. Przestańmy żyć od chwili do chwili. Tylko dziś tu weź moment nawrócenia. Weź swoją pomstę. Weź ze krwi Jezusa to, że On pomścił tą twoją niedolę. Weź wolność. Kiedy przyjdziesz, zacznij Mu dziękować. Pielęgnuj to. W oddzieleniu, w komorze rozważaj to. I to przyniesie potężny owoc zmiany w twoim życiu. Amen. Zachęcam wszystkich, którzy dzisiaj są w potrzebie.
Kochani, może ktoś z was potrzebuje uzdrowienia też w ciele. Proszę wyjdźcie, będziemy się modlić.
Ja mam przekonanie, że jest osoba, nie wiem, jedna prawdopodobnie, która ma problem z papierosami. Bóg cię dzisiaj chce uwolnić.